Rozdział trzeci, punkt trzeci. Lud nieustannie niszczony i na nowo odbudowywany. Nieprzyjacielem ludu od początku do końca świata jest szatan, czyli kłamstwo i niezgoda. Jak mówi święty Jakub, gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Nienawiść świata do Chrystusa. Jeśli Chrystus jest teraźniejszym wydarzeniem, spotykamy Go każdego dnia, a jednak nie zauważamy tego z powodu naszego roztargnienia. Spotykamy Go każdego dnia. On zatrzymuje nas na naszej drodze i mówi do nas: przyjacielu. Jednak obok jakiegoś wzruszającego rozpoznania i niejasnej emocji, którą większość ludzi odczuwa na słowa Jezus Chrystus, Chrystus spotyka się dzisiaj z tak wielką wrogością, że daje się ona porównać tylko z wrogością, która pojawiła się na samym początku, kiedy Go krzyżowano, kiedy Go zabijano w Jego męczennikach, kiedy Go prześladowano w Jego świadkach w pierwszych wiekach. Jest to wrogość tak bardzo rozpowszechniona, podsycona i systematycznie wytwarzana, tak podbudowana od strony teoretycznej, że nasze nieuświadomione przystosowanie się do niej każdego dnia jest oznaką naszego roztargnienia. A jeśli sobie to uświadamiamy, i to jest jeszcze gorsze, udajemy, że nie słyszymy, nie widzimy, nie przywiązujemy do tego wagi. Lecz zdarzyło się bodaj coś, czego nigdy dawniej nie było, chociaż nie wiemy właściwie kiedy, jak, dlaczego i gdzie. Oto ludzie porzucili Boga nie dla innych bogów, lecz, jak mówią, dla braku Boga. A nigdy tak dawniej nie było, by ludzie razem przeczyli i oddawali cześć bogom, wyznając po pierwsze rozum, a potem pieniądz i władzę i to, co nazywają życiem, rasą lub dialektyką. Odeszliśmy od kościoła, obaliliśmy wieże, strącili dzwony. Cóż więc mamy dziś począć? Chyba stać z pustymi rękoma, z dłońmi obróconymi ku górze, w stuleciu, które postęp popycha wstecz? Peggy z właściwą sobie wrażliwością wielkiego poety oraz człowieka wielkiej wiary zauważa. Po raz pierwszy od przyjścia Jezusa. Zobaczyliśmy, to dzieje się na naszych oczach. Widzimy, że wznosi się już nawet nie miasto, ale nowy świat. Powstaje już nawet nie miasto, ale nowe społeczeństwo. Współczesne społeczeństwo, współczesny świat. Świat, społeczeństwo, które tworzy albo przynajmniej gromadzi, powiększa po czasach Jezusa bez Jezusa. I to jest najbardziej przerażające, mój przyjacielu. Nie trzeba temu przeczyć. Udało im się. Zasadniczej wagi waszemu pokoleniu, mój przyjacielu, waszemu pokoleniu i czasom, w których żyjemy, nadaje to, co stawia was na niepowtarzalnym zakręcie historii świata, w biegu historii świata. To, co stawia was w sytuacji tragicznej, jedynej w swoim rodzaju. Wy jesteście pierwszymi. Wy jesteście pierwszymi ze współczesnych ludzi. Wy jesteście pierwszymi, wobec których, przed którymi, na oczach których to się stało. Sami tego dokonaliście. Powstało to osobliwe dzieło. Powstał współczesny świat i ukonstytuował się rząd intelektualnej partii we współczesnym świecie. Po raz pierwszy od przyjścia Jezusa na ziemię świat nie jest już chrześcijański. Człowiekowi, który odrzucił Jezusa, człowiekowi, który na widok wychodzącego z grobu Łazarza uciekł do nieprzyjaciół Chrystusa po to, by go oskarżyć. Temu człowiekowi udało się stworzyć świat i społeczeństwo bez Chrystusa. Udało mu się to uczynić przy naszej milczącej zgodzie, przy naszej współpracy. Przerażającym problemem jest to, że nasz świat, nasze społeczeństwo jest bez Chrystusa. Rodzina, szkoła, praca, życie oraz inicjatywy społeczne, rządy narodów, wojny i pokój – są bez Chrystusa. Pewnej lipcowej środy Paweł VI wypowiedział ważne, zagadkowe słowa. Gdzie jest lud Boży, o którym tak wiele się mówiło i wciąż się mówi? Gdzie on jest? Swego rodzaju etniczny twór, który wyróżnia się i odznacza ze względu na swój religijny i mesjanistyczny, kapłański i prorocki, można powiedzieć, charakter. Twór, który wszystko kieruje ku Chrystusowi, jako swojemu zogniskowanemu centrum. Twór, który w całości pochodzi od Chrystusa. W jaki sposób jest zjednoczony? Czym się charakteryzuje? Jak jest zorganizowany? Jak wypełnia w społeczeństwie, w którym jest zanurzony, swoją idealną i niosącą pokrzepienie misję? Dobrze wiemy, że lud Boży dzisiaj, w historii, nosi imię doskonale wszystkim znane. To Kościół. Jest Kościołem umiłowanym przez Chrystusa po krew. Jest mistycznym ciałem, jego dziełem, które nieustannie się buduje. Nasz Kościół, jeden, święty, katolicki i apostolski. Kto zna go jednak naprawdę? Nim żyje. Kto posiada ten zmysł Kościoła, czyli tę świadomość przynależenia do wyjątkowej społeczności, nadprzyrodzonej, która tworzy z Chrystusem, swoją głową, żywe ciało i która właśnie z Nim kształtuje ten totus Christus, tę jednolitą w Chrystusie komunię ludzkości, która konstytuuje wielki plan Bożej miłości do nas i od której zależy nasze zbawienie? Osąd ten powrócił jako naglący kilka lat później. Obecnie na świecie i w Kościele panuje wielkie zamieszanie, które dotyczy wiary. Zdarza mi się teraz powtarzać sobie zagadkowe słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii świętego Łukasza. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zdarza się, że ukazują się książki, w których wiara wycofuje się w najważniejszych kwestiach. Tymczasem episkopaty o nich milczą. Książki te nie wydają się nikomu dziwne. I to, według mnie, jest dziwne. Po raz kolejny czytam czasem Ewangelię o końcu czasów i stwierdzam, że obecnie pojawiają się pewne znaki tego końca. Czy jesteśmy bliscy końca? Nigdy nie będziemy tego wiedzieć. Trzeba być zawsze gotowym. Wszystko jednak może trwać jeszcze bardzo długo. Gdy zastanawiam się nad katolickim światem, uderza mnie, że we wnętrzu samego katolicyzmu czasami wydaje się dominować myśl jakby niekatolicka i może się zdarzyć, że ta niekatolicka myśl we wnętrzu katolicyzmu jutro stanie się najmocniejsza. Nigdy jednak nie będzie ona myślą Kościoła. Trzeba by przetrwała mała owczarnia, choćby bardzo mała. Refren jednego z najpiękniejszych responsoriów Tomasa Luisa de Victorii na Wielki Tydzień, Eram Quasi Agnus, mówi: Moi nieprzyjaciele powzięli przeciw mnie plan, mówiąc: Chodźcie, dodamy trucizny do jego chleba, tak, by go wyrwać z ziemi żyjących. To jest definicja nienawiści społeczeństwa, które nie akceptuje Chrystusa, które się z nim nie zgadza, którego nie uznaje, które jest mu wrogie. Nie jest przesadą mówienie o nienawiści do Chrystusa. To jedna z najbardziej bolesnych kwestii, które Jezus wykrzyczał przed śmiercią w swojej ostatniej mowie. Ta nienawiść charakteryzuje ludzką historię. Jest jak trwały skutek, który pozostawia w ludzkim czasie tajemnicza rana grzechu pierworodnego. Nienawiść ta wyraża się i staje się konkretna dzień po dniu za pośrednictwem wszystkich rodzajów władzy, jako nieskończenie zła i zakłamana możliwość. To właśnie władza streszcza i uosabia tę możliwość, daje jej życie, inteligencję i broń, czyni z niej niegodziwy plan. W tej nienawiści, za pośrednictwem wszystkich rodzajów władzy, od władzy politycznej po władzę ekonomiczną, wyraża się działanie ojca kłamstwa, jak powiedział do faryzeuszy Jezus, mówiąc o szatanie. Nienawiść do Chrystusa jest tematem potrzebnym każdej władzy, która świadomie, z pokorą i dramatyzmem nie wywodzi swojego początku z posłuszeństwa najwyższej władzy Ojca, który wszystko czyni. Z posłuszeństwa zwycięskiemu i chwalebnemu przeznaczeniu, jakim jest przeznaczenie Chrystusa człowieka, Bożej sprawiedliwości, imienia, które nadaje sens zamysłowi wobec wszechświata i historii. To nie z powodu pesymizmu mówimy tu o tych sprawach. Jeśli jednak Jezus powiedział, tak będzie nienawidził także was, jesteśmy nie tylko odpowiedzialni za nienawiść do Chrystusa, ale jako Jego lud stajemy się także ofiarami nienawiści świata. Niektórzy nie zostają przyjęci na uniwersytet albo do szkoły, inni, ponieważ są katolikami, nie znajdują zatrudnienia w przemyśle lub gdzie indziej. Ostatnim naczyniem włosowatym tej nienawiści do Chrystusa jest nasze ja, zapominające i obojętne. Najbardziej interesujący, najbardziej decydujący terminal znajduje się we mnie, w nas, w naszym umyśle i w naszym sercu. Tu zaczyna się odrzucenie. Tu rodzi się i jest pielęgnowane zapomnienie. Tu utwierdza się nieobecność i niegościnność. W nas, we mnie. Jest to nienawiść, która niekoniecznie wyraża się na głos, ale jest przeżywana jako wyraźne umacnianie i podsycane wyobcowanie. Nawet w cudzysłowie bardzo chrześcijańska rodzina od rana do wieczora może żyć jak niechrześcijańska. Aby być niechrześcijaninem, nie trzeba nikogo zamordować ani przekroczyć za jednym zamachem wszystkich 10 przykazań. To nieobecność Chrystusa czyni niechrześcijanami. Nieobecność Chrystusa jest nieobecnością Jego życia. Często prowadzi to do zobojętnienia wobec rzeczywistości, które staje się brakiem odpowiedzialności za życie osobiste i zbiorowe. Staje się niemoralnością. Kończy się na tym, że człowiek kapituluje wobec tego, kto najwięcej krzyczy, kto ma największą władzę. Jednak początkiem takiego zobojętnienia wobec rzeczywistości jest zobojętnienie wobec doświadczenia wiary, ponieważ to przez doświadczenie wiary Bóg ponagla duszę i wzywa nas do odpowiedzialności. W ten sposób życie gubi się w zamęcie, w którym wszystko wolno i w którym wszystko staje się wrogie. Powiększa się cierpienie, które zamiast pobudzać nas do współpracy na rzecz odbudowy ludu, kończy się buntem albo cynizmem. Lud odbudowany. W takiej sytuacji świata, która byłaby normalna, gdyby Bóg nie interweniował, inicjatywa obecnego Chrystusa nieustannie ożywia i odnawia Jego lud. Bóg stworzył w historii lud, którego dzieje są prorokowaniem o tym fakcie. Lud Izraela wraca z wygnania, by się odbudować, wbrew wszelkim ludzkim przewidywaniom. Kapłan Ezdrasz wraz z namiestnikiem Nehemiaszem gromadzą lud, który wreszcie odbudował mury Jerozolimy, aby proklamować prawo Mojżesza, czyli prawo życia. Przeczytajmy wzruszający opis tego wydarzenia, które zostało uwiecznione w księdze Nehemiasza. Wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed bramą wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Obok niego stanął po prawicy Mattityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Maasejasz. A po lewicy Pedajasz, Miszael, Malakiasz, Haszum, Haszbaddana, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. A lewici, Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szabbetaj, Chodiasz, Maasejasz, Kelita, Azdrasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. A lewici uspokajali cały lud, wołając: uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. Temu zrujnowanemu, wyniszczonemu, przebywającemu na wygnaniu ludowi pozwolono powrócić wbrew wszelkim przewidywaniom, nie dlatego, że lud ten tak to zaplanował. Nikt z tego ludu nie mógł żywić tak wielkiej nadziei, nikt nie był w stanie nawet sobie tego wyobrazić. A jednak wracają, są tam, w Jerozolimie, całkowicie zniszczonej, odbudowują ją kamień po kamieniu i odbudowują siebie jako lud. Dlatego ten biblijny fragment jest być może opisem najbardziej interesującego momentu w historii narodu izraelskiego przed przyjściem Chrystusa. Profetyczna obecność tego ludu ostatecznie znalazła spełnienie w Chrystusie i trwa nieprzerwanie w tajemnicy Kościoła. Istotnie, to Kościół jest wielkim podmiotem trwającej ludzkiej epopei, której celem jest stworzenie tego, co święty Jan Paweł II nazywa cywilizacją prawdy i miłości. Podmiotem tej epopei jest lud chrześcijański, który rodząc się na chrzcie, żyje codziennym towarzystwem w wierze, nadziei i miłości, czerpiąc z sakramentów siłę zmartwychwstałego Chrystusa. Ze względu na miłość do chrześcijańskiego ludu, podmiotu wielkiej ludzkiej epopei, zawsze kochaliśmy jego dzieje i czuliśmy się spokrewnieni przede wszystkim z tymi, którzy żyjąc swoją wiarą w świecie, przyczynili się do stworzenia w samej historii czegoś nowego, nowości dającej się obiektywnie stwierdzić. To tłumaczymy naszą kulturową preferencją dla wielkiego ruchu benedyktyńskiego, który stworzył średniowieczną cywilizację. Angielski historyk Christopher Dawson tak pisze o tym ruchu nowej ludzkości, który jest owocem działalności benedyktyńskich zakonników. Zdyscyplinowana i niezmordowana praca mnichów odwróciła falę barbarzyństwa w zachodniej Europie i wprowadziła z powrotem uprawę ziem spustoszonych i wyludnionych w epoce najazdów. Jak pisze Newman w znanym ustępie o misji świętego Benedykta, święty Benedykt zastał świat materialny i społeczny w ruinie, a misja jego polegała na odbudowaniu go nie przy pomocy nauki, lecz drogą naturalną, bez zapowiadania i wyznaczania jakiegoś określonego terminu, bez stosowania nadzwyczajnych środków czy też szeregu nagłych zrywów, ale spokojnie, cierpliwie, stopniowo, tak, że nieraz pracy tej nawet nie było widać, zanim nie została wykonana. Była to raczej odbudowa, aniżeli nawiedzenie, napominanie czy nawracanie. Nowe dzieło, które powstało przy jego udziale, oznaczało raczej rozkwit kultury chrześcijańskiej niż jej nową strukturę. W różnych miejscach kraju widziano milczących ludzi przy kopaniu, karczowaniu i budowaniu, a inni milczący ludzie siedzieli ukryci w zimnym klasztorze, wysilając oczy i wytężając uwagę przy uciążliwym, nieustannym przepisywaniu ocalonych rękopisów. Żaden z nich nie spierał się, nie krzyczał, nie zwracał uwagi na to, co wokół niego się dzieje. Ale stopniowo moczary zalegające w lasach bywały osuszone i stawały się pustelnią, domem modlitwy, gospodarstwem rolnym, opactwem, wioską, seminarium, szkołą, miastem.